Martin Pistorius był uśmiechniętym i zafiksowanym na punkcie elektryczności dzieciakiem. Pewnego dnia, wracając ze szkoły, zakomunikował rodzicom, że źle się czuje. Nikt wtedy nie mógł podejrzewać, że zwykły ból gardła będzie początkiem prawdziwej drogi przez piekło. W ciągu kolejnych miesięcy chłopiec po prostu gasł. Wkrótce zapadł w śpiączkę, a lekarze nie dawali mu szans na powrót do normalnego życia i wieszczyli niechybne odejście. Nastolatek miał jednak inne plany. Martin odzyskał świadomość, ale był całkowicie sparaliżowany, przez co został więźniem własnego ciała. Słyszał, widział i rozumiał wszystko, co dzieje się dookoła. Jednak w żaden sposób nie potrafił dać do zrozumienia, że z jego umysłem jest wszystko w porządku. Przez 12 lat dorosłego mężczyznę wszyscy traktowali jak dziecko. Poznajcie niezwykłą historię Martina Pistoriusa.
Sonder, poznaj nieznane historie.
Martin Pistorius urodził się w 1975 roku w Johannesburgu, największym mieście w Republice Południowej Afryki. Już jako trzylatek zafascynował się wszystkim, co związane z elektrycznością i elektroniką. Namawiał rodziców, Rodneya i Joan, aby kupowali mu różnego rodzaju sprzęt, jak na przykład tranzystor. Zdolności Martina w tym kierunku były naprawdę imponujące. Potrafił choćby od podstaw stworzyć migającą gwiazdę na choinkę czy specjalny system alarmowy, który sygnalizował, że młodszy brat bawi się jego klockami.
Złe samopoczucie młodzieńca nie zaniepokoiło rodziców od razu. Od zwykły ból gardła u dwunastolatka i towarzyszące temu objawy, mogące zwiastować zwykłe przeziębienie lub coś równie prozaicznego. Jego stan uległ jednak znacznemu pogorszeniu. Martin wyraźnie osłabł i prawie cały czas spał. Krwawił z nosa i musiał być karmiony przez ojca, ponieważ sam nie chciał jeść. Wówczas już bardzo zmartwieni rodzice rozpoczęli wędrówkę po szpitalach. Lecz mimo kolejnych badań nie potrafiono postawić ostatecznej diagnozy.
Przebadano go niemalże na wszystko. Od gruźlicy, choroby Parkinsona, choroby Wilsona, odry, niedoboru miedzi i wielu innych poważnych skażeń. Każdy test wychodził jednak negatywnie.
Żaliła się Joan Pistorius. Medycyna bezradnie rozkładała ręce, kiedy mijały kolejne miesiące, a Martin wpadł w stan wegetatywny. W ogóle się nie ruszał, nie nawiązywał kontaktu wzrokowego z bliskimi i przestał mówić. Ostatnie zdanie, które samodzielnie wypowiedział w szpitalu, brzmiało: kiedy pojedziemy z powrotem do domu? W końcu test przeprowadzony na kryptokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych przyniósł wynik pozytywny. Ale lekarze wciąż nie byli w 100% pewni, czy to słuszna diagnoza. Tak czy siak nie dawali chłopcu wielkich nadziei na wyzdrowienie. Mówiąc, iż Martin to zamknięty we własnym ciele umysł 3-miesięcznego dziecka. Kazali zabrać go do domu i zapewnić jak najlepszą opiekę, aż do momentu, kiedy po prostu umrze. Rodzice Martina nie chcieli się z tym pogodzić i postanowili, że będą do samego końca walczyć o życie syna.
Wstawałem o 5 rano, ubierałem go, ładowałem do samochodu i zabierałem do ośrodka opieki specjalnej. 8 godzin później odbierałem go, kąpałem, karmiłem i kładłem do łóżka. Nastawiałem budzik na 2 godziny, żeby po tym czasie wstać i obrócić Martina na drugą stronę, aby nie dostał odleżyn.
Wspominał Rodney Pistorius, ojciec bohatera podcastu. Zarówno Rodney, jak i Joan, co zresztą zrozumiałe, bardzo trudno znosili takie życie. Kochali syna ponad wszystko, dlatego poświęcali praktycznie cały wolny czas na opiekę nad nim. Tak rodzinie Pistorius mijały smutne dla nich lata 90. I choć na widoczny dla nich przełom musieli jeszcze poczekać, to w umyśle Martina nastąpiła wyraźna zmiana. Świadomość nastolatka zaczęła się budzić, gdy miał około 16 lat, a więc mniej więcej 2 lata po tym, jak wpadł w stan wegetatywny. Niestety, wciąż pozostawał zamknięty we własnym ciele, bez możliwości żadnego ruchu i bez możliwości wypowiedzenia choćby jednego słowa. Okropna niemoc i nieustanna bezradność stały się dla niego koszmarną codziennością. Mózg powoli wracał do pełnej sprawności, ale bez użytecznego ciała i umiejętności komunikacji jego sytuacja dalej była beznadziejna. Jako swoje pierwsze wspomnienie po wyjściu z długiego stanu wegetacji przywołuje zasłyszane rozmowy na swój temat. Po latach wracał myślami do tamtych traumatycznych przeżyć, które odcisnęły na nim ogromne piętno. Pamiętam, że gdy miałem około 16 lat, ludzie rozmawiali o moim zaroście. Zastanawiali się, czy mnie ogolić. Byłem w stanie słyszeć, widzieć i rozumieć wszystko wokół mnie, ale nie miałem nad niczym kontroli. Uczucie całkowitej bezsilności jest prawdopodobnie najgorszym uczuciem, jakiego kiedykolwiek doświadczyłem w moim życiu. To tak, jakbyś w ogóle nie istniał. O każdej rzeczy w twoim życiu decyduje ktoś inny, a nie ty sam. Świadomy rzeczywistości Martin musiał znieść nieprawdopodobnie gorzkie słowa matki, która pogubiona i zniszczona patrzeniem na cierpienie syna wylewała morze łez. Pewnego razu pochyliła się nad nim, stwierdzając, iż chce, żeby ten umarł.
Martin to usłyszał i w pierwszej chwili pękło mu serce. Lecz później zrozumiał prawdziwą intencję mamy i nie miał jej niczego za złe. Wiedział, że tak naprawdę powiedziała to, bo bardzo go kocha. Przez chorobę swojej pociechy rodzice o mało co nie wzięli rozwodu, a matkę Martina długo męczyły myśli samobójcze. Kobieta irracjonalnie obwiniała siebie za zaistniałą sytuację i czuła, że zawiodła.
Frustracja w nastolatku narastała z każdym następnym dniem. Po odzyskaniu świadomości nie od razu rozumiał wszystko. Powrót swojego umysłu opisywał jako ponowne narodzenie. Wszelkie wspomnienia i wszystko, co związane z dawnym życiem, wracało do niego systematycznie. Prawdziwym przekleństwem Martina stał się serial Barney i przyjaciele, opowiadający o przygodach fioletowego dinozaura. Skierowany do najmłodszych dzieci program regularnie leciał w domu opieki, do którego zawozili go rodzice. Personel placówki po prostu ustawiał wózek z Martinem przed telewizorem i odchodził. Wszystkiego świadomy chłopak zmuszony był do oglądania notorycznie lecących powtórek, co doprowadzało go do szaleństwa. Fioletowy, wiecznie wesoły dinozaur był wtedy jego wrogiem numer jeden, o czym sam zainteresowany dawał jasno do zrozumienia.
Nie ma takich słów, by opisać, jak bardzo nie lubię Barneya. On odegrał w moim życiu, można powiedzieć, dręczącą mnie rolę. Przez lata miałem o nim przykre wspomnienia i męczące koszmary.
Znienawidzony serial i męcząca monotonia sprawiły, że Martin zaczął znajdować sobie jakieś proste zajęcia. Bacznie śledził wędrujące po pokoju promienie słońca, by później dopasować miejsce ich padania do strzępków informacji zasłyszanych od pielęgniarek wspominających o tym, która jest godzina, lub do programów w telewizji lecących stale o tej samej porze. Dzięki temu wiedział, kiedy ojciec przyjdzie go odebrać. Powrót do domu był najlepszym momentem podczas całego pobytu w ośrodku opieki. W jego głowie huczało od nawracających refleksji, że już zawsze będzie sam, a rodzice nigdy nie dowiedzą się, że tak naprawdę wrócił, tylko za nic w świecie nie potrafi o tym poinformować. Jedynym rozwiązaniem było po prostu niemyślenie o niczym i ignorowanie rzeczywistości, co jednak bywało zadaniem nie do wykonania. Przychodziły też te najtrudniejsze i najczarniejsze chwile, w których wprost błagał los o rychłą śmierć. Martin czasami patrzył na swoją rękę i z całych sił pragnął nią poruszyć, lecz bezskutecznie. Myśli o tym, że spędzi tak resztę życia i umrze w ośrodku opieki, również nawracały z dużą regularnością. Jakby tego było mało, niektóre pielęgniarki, które miały otoczyć go należytą troską, zamiast tego traktowały Martina jak rzecz, bez cienia empatii. Między innymi wlewały mu do buzi zbyt gorącą herbatę albo zostawiały go po kąpaniu w zimnej wodzie, w tym czasie zajmując się czymś innym. Jedna z nich dopuszczała się nawet molestowania.
Nękano mnie fizycznie i emocjonalnie. Byłem szczypany i celowo upuszczany na podłogę. Krzyczano na mnie bez żadnego powodu. Doświadczyłem też molestowania seksualnego. Brak możliwości komunikowania się czyniło mnie idealną ofiarą.
Sparaliżowany nastolatek często uciekał w świat fantazji, wyobrażając sobie, że jego wózek inwalidzki to magiczny, latający pojazd. Robił to, by jak najczęściej zapominać o swoim prawdziwym stanie. Gdy w radiu usłyszał piosenkę Whitney Houston pod tytułem Greatest Love of All, w którym jeden z wersów mówi o tym, że nie można odebrać godności, Martin w duchu odpowiedział tylko:
a chcesz się założyć?
Martin już jako dorosły mężczyzna zaczął robić widoczne postępy w procesie rehabilitacji. Mając 20 lat, potrafił delikatnie ściskać ręce rodziców i utrzymać się na krześle, będąc wyprostowanym. Takie szczegóły napawały optymizmem i dawały nadzieję na jeszcze większe zmiany. Lekarze wciąż twierdzili, że Martin w środku posiada umysł 3-miesięcznego dziecka, co było oczywiście bardzo nietrafioną diagnozą.
Wybawieniem dla całej rodziny Pistorius, a zwłaszcza dla Martina, była opiekunka imieniem Verna. W 2001 roku kobieta często go doglądała i z dużą uwagą śledziła jego ruchy. To właśnie ona jako pierwsza zauważyła, że w sparaliżowanym ciele 25-letniego wówczas mężczyzny mieszka ktoś, kto za wszelką cenę chce skontaktować się ze światem. Verna zauważyła, że Martin reaguje na niektóre pytania. Dostrzegła w jego oku pewną iskierkę zrozumienia oraz delikatne skinienie głową na zadawane pytania. Poinformowała o tym rodziców chorego, którzy postanowili przeprowadzić kolejne, bardzo dokładne badania. Rodney i Joan Pistorius natychmiast zaczęli działać. Kierując się poradą Verny, zabrali syna do Centrum Komunikacji Wspomagającej i Alternatywnej na Uniwersytecie w Pretorii, gdzie poddano go specjalnemu testowi. Jeden z tamtejszych badaczy trzymał kartkę z narysowanymi symbolami, które następnie kazał wskazywać Martinowi wzrokiem, co ten uczynił bez najmniejszego problemu. To właśnie wtedy z jego serca spadł ogromny kamień, bowiem jego rodzice w końcu dowiedzieli się, że ich syn jest gdzieś tam w środku, zamknięty pomiędzy bezwładnymi mięśniami. Mama Martina rzuciła pracę, aby jeszcze lepiej zająć się synem, któremu kupiono komputer wraz ze specjalnym oprogramowaniem, pomagającym w komunikacji. Podobnie ze światem porozumiewał się jeden z najbardziej znanych fizyków w historii, nieżyjący już od kilku lat, Stephen Hawking. Martin musiał nauczyć się nowego sposobu mówienia. Niestety, nie było to tak proste, jak mogłoby się wydawać. Zamiast monologu czy dłuższych zdań, musiał wybierać bardzo proste komunikaty i właściwie opanować pisanie i czytanie od nowa. Praktyka tego wszystkiego zajmowała mu kilka godzin dziennie, ale ostatnie, co można było w tamtym czasie zarzucić Martinowi, był brak determinacji. Martin zakładał na głowę specjalistyczną opaskę, która działa jak mysz komputerowa. Dzięki niej mógł klikać w odpowiednie litery, tym samym tworząc słowa i zdania. W ten sposób pierwszy raz od kilkunastu lat mógł poprosić o co tylko zechce, wyznać rodzicom miłość, czy po prostu powiedzieć cokolwiek, co mu ślina na język przyniesie. To zrewolucjonizowało jego życie.
Myślę, że już nigdy nie zapomnę tego uczucia, kiedy mama zapytała mnie, co zjadłbym na kolację i odpowiedziałem, że spaghetti bolognese. A ona rzeczywiście zrobiła to, o co ją prosiłem. Wiem, że to musi wydawać się nieistotne, ale dla mnie było to coś niesamowitego.
Możliwość rozmowy dała Martinowi ogromnego kopa. Ten zastrzyk motywacji sprawił, że rehabilitacja szła coraz lepiej. Jego ciało nabierało siły, potrafił bezproblemowo poruszać głową. Dzięki temu, bez używania komputera, przy pomocy skinienia, mógł poprosić o kawę, a nawet samemu ją pomieszać. To dla zdrowego człowieka może nie brzmi szczególnie imponująco. Jednak dla młodego mężczyzny, który kilkanaście lat przeleżał w bezruchu, było wielkim sukcesem i przełamywaniem kolejnych barier. Obecnie potrafi nawet prowadzić specjalnie przystosowane do tego auto, a jego ramiona także odzyskały dawną część swojej dawnej sprawności.
Martin zaprzyjaźnił się z komputerami do tego stopnia, że potrafił je naprawiać. Ukończył też studia informatyczne z zakresu programowania, a wcześniej, w 2003 roku, dostał pracę polegającą na robieniu kserokopii. Zrezygnował z niej jednak po jakimś czasie. Jego marzeniem było działanie na własną rękę. Założył więc firmę, która projektowała strony internetowe i zaczął realizować się w tej materii z dużym powodzeniem.
W 2011 roku wraz z dziennikarką Megan Lloyd Davis napisał autobiografię, w której bardzo szczegółowo opisał swój żywot i wszystkie te lata, kiedy był bezwładny i bezranny. Publikacja nosi tytuł Ghost Boy i trafiła nawet na listę bestsellerów New York Timesa. Kolejne sukcesy i postępy Pistoriusa budziły podziw, jednakże jemu samemu ciągle czegoś brakowało. Naturalna potrzeba kochania i bycia kochanym tliła się w nim, odkąd obudził się sparaliżowany po infekcji mózgu. Jak sam przyznawał, trudno było mu uświadomić sobie, że jest pełnoprawnym mężczyzną. Nie mógł uwierzyć, że ktoś będzie umiał dostrzec w nim coś więcej niż tylko jego niepełnosprawność. Był nawet gotów pogodzić się z tym. Lecz wtedy poznał Joannę, koleżankę swojej siostry. Po raz pierwszy zobaczyli się za pomocą Skype'a w 2008 roku i rozmawiali tak ze sobą długimi godzinami. Bardzo szybko znaleźli wspólny język. Kiedy Martin w wywiadach za pomocą komputera pisze jej imię, zawsze się uśmiecha. Para wzięła ślub w 2009 roku, zaledwie rok po pierwszym kontakcie ze sobą.
Po prostu bardzo go polubiłam. Spodobał mi się jego wielki uśmiech i przede wszystkim ciepła osobowość. Cóż, tak, jeździ na wózku inwalidzkim i nie mówi. Ale ja naprawdę kocham tego gościa. Jest niesamowity. To wszystko szybko przerodziło się w miłość. Mówiła Joanna.
Zakochani obecnie mieszkają w Wielkiej Brytanii, gdzie pod koniec 2018 roku przyszło na świat ich dziecko, syn Sebastian. Martin dobiega już 50, lecz ciągle robi postępy, jeżeli chodzi o swoją sprawność ruchową. Najważniejsze chwile w życiu dokumentuje na Instagramie, na którym łatwo można go odnaleźć po imieniu i nazwisku. Na niektórych zdjęciach widać nawet, że uprawia sport. Pływa na kajakach i ściga się na przerobionych do tej aktywności wózkach inwalidzkich. Innymi słowy, żyje pełnią życia i nie postrzega siebie jako osobę nieporanną. Martin zawsze podkreśla w wywiadach, że dużo zawdzięcza opiekunce Wernie. I często powtarza, że gdyby nie ona, to zapewne dalej tkwiłby po uszy w bagnie. W przeciwieństwie do pozostałych pielęgniarek, które traktowały go po macoszemu, Werna była opiekunką ze szczerą misją niesienia pomocy. Zajmowała się nim z odpowiednią troską oraz delikatnością i przede wszystkim nie zbagatelizowała najmniejszych oznak świadomości u Pistoriusa. Trzeba pamiętać, że to ona w tej historii jest prawdziwą bohaterką.
Imagine being unable to say I am hungry, I am in pain, thank you or I love you, being trapped inside your body.
W 2015 roku Martin wziął udział w popularnej konferencji TED. Jest to organizacja medialna, która zaprasza na przemówienia osoby chcące przekazać coś wartościowego. Komputerowy głos czytał słowo Martina, który napisał trwający niespełna 15 minut wzruszający esej. Na sam koniec wystosował odpowiedni przekaz dla świata.
Mówią, że czyny są ważniejsze niż słowa. Ja jednak tak nie uważam. Nasze słowa, niezależnie od tego, jakie komunikujemy, są tak samo potężne jak czyny. Nieważne, czy wypowiadamy je własnym głosem, wpisujemy je własnymi oczami lub przekazujemy je niewerbalnie komuś, kto mówi je za nas. Słowa są jednymi z naszych najpotężniejszych narzędzi.
Prawdopodobnie najbardziej lubiany przestępca w historii Kanady. Poznajcie niezwykłą historię latającego bandyty w poprzednim odcinku Sondera sprzed tygodnia. Polecam. Do usłyszenia za chwilę.